Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla Ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Dobry wieczór Państwu i dobrych wierszy.
Wierszy Państwu. Michał Piotrowski, Antoni Pawlak.
Czyli mówiąc chórem.
Dwaj smętni faceci, którzy zajmują Państwu czas to piątek.
Ale cóż, no piątek wieczorem, także troszeczkę jest klimat, jest atmosfera jak najbardziej literacka, mamy wrażenie. Na skrzynkę naszą, ja przypomnę adres wiersze@radiogdansk.pl. Jak zwykle sporo wierszy znowu Państwu nadesłali, także czas je przeczytać. Ja myślę, że tym razem...
A nie, to może ja zacznę może od samochwalstwa.
Widzisz, tylko żebyśmy znowu nie przeciągnęli za długo.
Krótkie zdanie, mianowicie spotkałem 2-3 dni temu dyrektora jednego z teatrów tutaj w naszej wspaniałej aglomeracji, który powiedział, że zaczął słuchać naszej audycji, lepiej późno niż wcale, bo mówi, wiesz, bo bardzo ciekawie rozmawiacie o poezji i bardzo fajne są te wiersze. Także no to, jest to pochwała
to jest
i nas, i państwa.
Dokładnie. Państwo je nam przysyłacie. To może ja przypomnę, bo może nas słucha, albo jeśli nie, to może słucha nas kto inny, że na stronie Radia Gdańsk są audycje archiwalne i można tam zerknąć i sobie nadrobić, jeśli ktoś na przykład chciałby posłuchać.
Posłuchać.
No, zerknąć, znaleźć
zerknąć
posłuchać.
Uchem.
Zachęcamy do tego, może faktycznie coś ciekawego jeszcze Państwu wpadnie do ucha z tej okazji. Ostatnio żeśmy się troszeczkę rozgadali na początek i potem znowu mieliśmy kłopot na koniec, że chcieliśmy jeszcze coś przeczytać, się nie zmieściło. To ja zacznę od razu, od wiersza pana Darka, dobrze?
Jasne.
Rzeczy do zrobienia na teraz i na potem, taki jest tytuł. Rozejrzeć się za hotelem na wieczność. W miarę możliwości opłacić i wyremontować. Wyposażyć w to, co niezbędne. Pochłaniacz wilgoci i wiekuistą światłość. Założyć teczkę. Zweryfikować się w ubezpieczalni. Spisać wszystkie procedury, loginy, hasła, ujawnić wszystkie kontakty, zabezpieczyć dostęp do danych. Uregulować, co nieuregulowane. Naprawić, co niesprawne. Przewidzieć, nieprzewidywalne. Odkryć bezpieczną ścieżkę przez góry absurdu. Zatrzymać się, żyć.
Po pierwsze, też melancholijne. Nam się dosyć często trafiają rzeczy mocno melancholijne, ale, wiesz, ale ładnie zrobione.
Bardzo ładnie zrobione, bardzo fajnie jakby tak przefiltrowane i bardzo ładnie podobierane to wszystko w takie właśnie przeciwieństwa, jakieś takie kontrasty. Myślę sobie, panie Darku, że to naprawdę jest bardzo fajny, bardzo, bardzo dobry wiersz. No i no, powiem to, mądry. Także myślę sobie, że chętnie przeczytalibyśmy coś więcej, gdyby miał pan ochotę kiedyś znowu coś do nas podesłać.
Jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo parę razy napotkałem właśnie takich młodych, jeszcze niezbyt doświadczonych poetów, którzy zarzucają nam, że dosyć często używamy określenia, że wiersz jest dobrze zrobiony. A przecież mówią, wiersz to nie jest zrobiony. Wiersz to jest taka erupcja talentu, uczuć. I to jest nieprawda.
No i właśnie nie do końca. No ja tu
nie jest prawda. Wiersz trzeba zrobić.
To jest troszeczkę jak z dentystą. Tak?
No tak, zęby można wybić, a można leczyć.
Można po prostu... najbardziej finezyjny i fircykowaty i elegancki dentysta, jeśli ci spartoli zęby, to będziesz po prostu miał te zęby spartolone. I tak samo jest z wierszem. Ja rozumiem ten sposób myślenia, bo oczywiście też tak myślałem.
No każdy chyba tak z nas myślał.
I chyba każdy tak na początku myśli, natomiast potem się okazuje, że to całe pisanie wierszy, to tak naprawdę jest, no, oczywiście talent, oczywiście natchnienie gdzieś tam też, ale potem warsztat.
Czyli ciężka praca po prostu.
Wiesz co, może troszeczkę inaczej, może po prostu odpowiedzialność za słowo.
Też.
Żeby nie przerać, żeby nie przegadać, żeby właśnie doszlifować, że to tak naprawdę po jakimś czasie samemu czujesz, że to musi być dopięte, że to musi być wszystko poukładane. Tam tak naprawdę jest walka o każde słowo. Jeśli zobaczysz kiedyś, nie wiem, jeśli państwo mieliście okazję kiedyś zobaczyć rękopisy poetów takich, nie wiem, jak Wiesława Szymborska, czy no zresztą...
Skreślenia.
Tak, tu, mnóstwo skreśleń, mnóstwo roboty. Albo takie, pamiętasz, ty kiedyś przyniosłeś, to był jakiś taki wydruk, już nie pamiętam jakiej autorki, ale taki wiersz, który był datowany taką podwójną datą. 70. rok i potem tam 90. chyba. Czyli to pokazywało, jak ona długo...
Chyba Julia Hartwig była, ale nie jest.
Doszlifowywała szczegóły, zanim zdecydowała, że ten wiersz jest gotowy.
Bo musimy mieć jedną świadomość, że czytelnik nie siedzi w naszej głowie. Mhm. On musi ten wiersz zrozumieć bez tego całego kontekstu, który my znamy pisząc ten wiersz, tak? Czyli skondensowanie, narzucenie jakiejś atmosfery, jakiejś... I po prostu, żeby to było... Przekaz był w miarę jasny, nawet jeżeli jest dwuznaczny, to on jest jasny. I żeby to się dało czytać z pewną przyjemnością. Ja tutaj właśnie mam taki przykład, dla mnie jeden z najpiękniejszych wierszy, jakie czytałem z poezji ostatnich, nie wiem, 40 lat. To jest bardzo krótki wiersz Ryszarda Kryńskiego pod tytułem Kto wybiera samotność? Kto wybiera samotność, nie będzie sam. Kto wybiera bezdomność, dach świata mieć będzie nad głową. Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć. Kogo śmierć wybierze, ten umrze zaledwie. A mnie to jest rewelacyjny wiersz po prostu. I w ogóle warto czytać Kryńskiego, jak i innych poetów, bo Kryński jest bardzo wielkim mistrzem kondensacji.
Cztery linijki.
Tak.
A zmieściło się tam strasznie dużo. I tak naprawdę, no, nawet jakby to rozpisać na, nie wiem, na dwie strony, tak, to tak naprawdę byłoby to przegadane i podejrzewam, że tu jest cała sztuka w takim cyzelowaniu, w takim właśnie skraplaniu tego wszystkiego w takie sensy skumulowane.
To bo wiersz w przeciwieństwie do prozy, tak, bo proza jest w pewnym sensie, nie wiem, listem, wiersz jest telegramem. Mm.
To tak jak ładnie powiedział, już nie pamiętam, który pisarz rosyjski, że prozaicy to piechota, a poeci to lotnictwo. No i tak to właśnie trochę wygląda.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze, nadesłane do naszego radia.
Wróćmy do naszych lotników. Ja tu mam pana Stefana, jeśli pozwolisz, dwa wiersze chciałbym przeczytać. Pierwszy zatytułowany Talerz zupy. Dziękuję za biały barszcz, doprawiony ciepłym słowem. Dwa kawałki chleba zawinięte w sumienie. Odkrywasz na oścież uśpione motyle, prowadzisz za rękę podcięte skrzydła. Fastrygujesz łzy i wyszywasz uśmiechy. Nie wiem, jak to robisz, ale to nie jest filozofia zwykłego talerza.
A widzisz, i tutaj masz i kondensację, prawda? Tu nie masz przegadania, tutaj każde słowo waży. I tutaj masz ładnie zbudowaną atmosferę.
Bardzo fajnie, tak.
Prawda? I masz parę takich haczyków słownych.
Są takie, moim zdaniem, są takie delikatne niepokoje, które tak. Są tak mimochodem wrzucane.
I one przyciągają twoją uwagę. Bardzo fajnie, to daj do nas do drugi, tak.
Drugi jest zatytułowany Czekam. Gwiazdy skrywają twarz w kapturze iluzjonisty. Po palcach chmur spływają łzy. Bezsenność, parasol i inne fazy księżyca prowadzą mnie. Zamglone wspomnienie skrapla się w rzeczywistość. Subtelność cienkimi strumyczkami zwodzi czas w kałużach. Sięgam dłońmi kory ostatniego śpiącego. Czekam na dotyk Persefony.
Bezsenność, parasol, tak?
Bezsenność, parasol i inne fazy księżyca prowadzą mnie.
To bardzo
ładne. To jest jeszcze z tą taką, z tym przestawieniem szyku, że tak. Prowadzą mnie. Jest to świetny strzał, panie Stefanie. Oba te wiersze mnie jakoś tak urzekły i myślę, że gdzieś się tutaj sobie odłożę, bo no, warto do nich wracać.
A tutaj troszeczkę w podobnej atmosferze pan Łukasz przysłał. Pan Łukasz też już był u nas gościem. I przysłał tym razem taki tryptyk maleńki. Ciemność. Ciemność jeden. Czekałem, aż kiedyś zjawisz się w ciemności. Aż popęka lustro i cały się uwolnisz. Zimnym wieczorem wszedłeś ze mną pod prysznic. Kościsty grzbiet spływał wodą i krwią. Też masz taki ładny obraz, prawda? Ciemność dwa. Chciałbym nie zostawić cię samego, lecz ciemność dotyka nas dziś jednakowo. Wiem, czym pachniesz w chłodne dni, prułem przecież nici twoich swetrów. I ostatnia ciemność, ciemność 3. Pewnie dalej stoisz na brzegu. Śnię o długich rękach, którymi mnie dusisz. Śnię o wodnych kwiatach i o stracie wszystkiego. Śnię o tym, jak twoje kroki przyspieszają. I tutaj masz za każdym razem, to są... To jest pięć... Nie, też cztery linijki. Mhm. Za każdym razem masz mocną puentę, prawda? I ładnie zarysowaną atmosferę tego.
Bardzo ładnie to się spina jako taki tryptyk właśnie.
Dokładnie, prawda? Mhm. To pan Łukasz też zasługuje na...
To mi troszeczkę przypomina, ja chyba nawet kiedyś albo cytowałem w audycji fragmenty, albo mówiłem o tym, Basia Burak, taka poetka, dawno temu poznana. Ona miała cały tomik pod tytułem Noc. I właśnie wszędzie zaczynało się od tego słowa noc i potem było takie króciutkie rozwinięcie, które pojedynczo te wierszyki to były raptem takie troszeczkę, no nie wiem, złote myśli rzucone. Natomiast w momencie, kiedy było to rozrysowane też i rozrzucone na kartkach, po kolejnych kartkach tego tomiku, to się układało w taki bardzo mocny, bardzo wyrazisty, cały taki cykl wierszy, tak no, troszeczkę obsesyjnie powracający do tego słowa noc, ale pokazujący właśnie na wiele sposobów, jak ta noc gdzieś tam rezonuje. I tutaj myślę, że też ten tytuł Ciemność 1, Ciemność 2, Ciemność 3, to też jest taki właśnie taki delikatny rezonans, który właśnie to bardzo fajny klimat robi.
Bardzo ciekawe ten problem, który poruszyłeś, to znaczy czytania wierszy w tomiku, a czytania osobno. Mhm. A w latach wczesnych 70. mój przyjaciel Marek Bieńkowski wydał tomik, który się składał z dwóch spiętych ze sobą książeczek. W każdej z tych książeczek były te same wiersze, tylko w innych kolejnościach. Mhm. I to były dwie zupełnie inne książki, ale opowiadające coś zupełnie pomysł. Innego. Bardzo to było ciekawe przeczytać je jedną po drugiej i właśnie miałeś wrażenie, że czytasz naprawdę inną książkę.
No, układało się to w inną historię, tak. jak się domyślam. Mm-hmm. No, to
ładny pomysł.
To bardzo fajny pomysł. Ostatnio mieliśmy w audycji taki troszeczkę wysyp limeryków i wysyp, które...
A skąd wiedziałeś, że teraz chciałem limerykiem polecieć?
A, widzisz, to nie wiedziałeś. To może to może ty zacznij, a ja potem, bo naszła mnie taka refleksja, to ja może za chwilę.
Bo ja chciałbym, bo tydzień temu gratulowaliśmy pani Kasi, że została laureatką limerykowiska. Mhm. Na antydepresyjny, jak to jeszcze...
Limeryk geriatryczny.
O, tak. Mhm. I pani Kasia znowu nam przysłała i prosi, żebyśmy dali znać, czy to w ogóle stoi koło limeryka, to co ona napisała. A to posłuchaj. Kości zostały porzucone. Witolda z pięknego miasta Zamościa z powodu wieku łamało wciąż w kościach. Więc wysłużone już kości wymienił na nowe ości. Czym zasłynął w wędkarskich wiadomościach?
Dobre, chociaż mało pieprzne na koniec.
Ale masz ładne zaskoczenie na koniec.
Ten element zaskoczenia no, troszeczkę dorabia. Tam mi osobiście jako fanowi pieprznych limeryków troszeczkę brakuje. Jedna uwaga taka, pani Kasiu, bo mamy to powtórzenie rymu. Zamościa, kościach i wiadomościach. I potem... Taka rada na przyszłość, jakoś tak niezobowiązująco, myślę. Te dwa rymy wewnętrzne, to BB tak zwane w limeryku, warto by było troszeczkę odróżnić bardziej, bo tu mamy zamościach, kościach, wiadomościach, a te rymy wewnętrzne to jest kości, ości, czyli bardzo blisko.
Tak.
Gdyby tutaj dać taką mocną kontrę, dwa rymy też dokładne, ale zupełnie jakby bazujące na innych głoskach, byłoby to mocniejsze.
Tak, ale to się z drugiej strony, pani Kasia przyznaje się, że ten udział w tym limerykowisku to był właściwie jej debiut w limeryka. Ona nigdy czegoś takiego nie robiła, więc jak na kogoś, kto dopiero zaczyna, to...
Bardzo... to jak najbardziej. Tak. Ja tak sobie myślę, wiesz, bo to trochę takie hasło bawiąc uczyć, żebyśmy o tych limerykach zaczęli w zasadzie mówić troszeczkę ciekawostkowo, troszeczkę dla żartu. One się potem posypały. Ja się zastanawiam, czy równie nośne byłoby, gdybyśmy zaczęli mówić na przykład o sonecie. I gdybyśmy zaproponowali Państwu na przykład napisanie sonetu...
Niekoniecznie krymskiego.
Niekoniecznie, ale może faktycznie zrobilibyśmy tak, ja się zastanowię, coś przygotuję na następną audycję, bo to jest taka spontaniczny teraz pomysł, że żeby przeczytać właśnie sonet, tam właśnie sonet krymski, sonet Mickiewicza, a potem pokazać, że są tacy...
Jak to się dzisiaj robi.
Wariaci, tak. Którzy nadal piszą sonety, chociaż to jest zupełnie inne. Tam tak naprawdę pozostała ta taka forma 4, wersyfikacji 4-4-3-3 albo 4-4-6 albo 4-4-4-2. Natomiast cała reszta się już zupełnie inaczej toczy, ale no de facto jest to sonet współczesny i kto wie, no może my zachęcimy Państwa do na przykład napisania cyklu sonetów.
No to jeżeli, ja myślę, że jeżeli fajne przygotujesz, to, no. To może to zaskoczyć.
Także troszeczkę zapowiadam.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Pan Paweł podesłał dwa wiersze. Pierwszy z nich zatytułowany W parze. Niewiele było widać wstydliwej nagości, miejscami ukrywanej pod spienioną bielą, przesuwaną rękami po całej długości, podniecała fragmenty od lat 18. W zaparowanej saunie majaczą odbicia, traciły na urodzie, rozgrzane detale, ich włosy ujawniały rzadkość nasadzenia, a ciała parowały w uścisku zmęczenia.
A to mi się jedna rzecz strasznie spodobała. Który to ten?
Trochę...
Ten? A, mów.
Trochę mamy tutaj zachwianie tego rytmu poprzez takie rozrzucenie rymów nieregularne. Mm. Troszeczkę te rymy też nasadzenia, zmęczenia, no to takie jest za dokładne jak dla mnie. Natomiast to jest znowu taki utwór, gdzie mamy takie miejscowe, delikatnie wrzucone zaniepokojenia. Tam się zupełnie inną historią zaczyna, a w zupełnie inne rejony wjedzie z każdą kolejną linijką, prawda?
Tak, ale poza tym, posłuchaj, przesuwana rękoma po całej długości podniecała fragmenty od lat 18, to bardzo ładne.
Bardzo
jest.
Ładne, tak. Tak, ale to jest tak rzucone tak, tak. Już nie wprost i to
tak
robi klimat.
Mimochodem jakby, prawda, a to ładnie robi temu wierszowi. Mhm.
Natomiast drugi wiersz pana Pawła w innym klimacie, choć tak formalnie i wizualnie podobny, bo to też jest to 8 wersów raptem. Dwoje przy stole. Wzięci ze świata jak kromki chleba nadgryzione i suche na stole. Leżą, dysząc w pogardzie do wielu. Głowy dwojga wyschniętych z pragnienia wyssały je szklanki przewrócone dnem. Wypięte do uzależnienia, zioną nałogiem. On na bezdechu, ona znowu rozlana, bez wódki.
No patrz.
To też jest taka historia, która dopiero po przeczytaniu całości zamyka się w taki pełen obraz. No, to nie jest banalny wierszyk. To jest taka historia z drugim dnem, można powiedzieć. I też mi się bardzo podoba konstrukcja. Taka niejednoznaczna, taka właśnie...
Rozedrgana, można powiedzieć.
Ja nie wiem, czy to jest właśnie... Bo chodzi o, dobre słowo, to rozedrganie. Ja nie wiem, czy to jest tak, że to jest pewna nie do końca... Znaczy taka nieporadność autora. Czy to tak ma być i to jest tak specjalnie, z taką lekką, wiesz, zadrą. Tak jakby z takim chropowatym głosem.
Wygląda mi, że specjalnie, ale głowy nie dam. Niedokładnie znam twój życiorys, więc nie wiem. A ty chodziłeś do liceum kiedyś?
W ogóle tak.
Powinieneś kojarzyć takiego... No, filozofa, myśliciela Giordano Bruno.
A, on źle skończył.
Źle skończył.
Znaczy, skończyli za niego tak naprawdę.
Gorącą. Ale jest taki jego, ja wiem, drobiażdżek, wierszyk, nie wiem jak to nazwać, który był dosyć popularny w latach 70. późnych, a ponieważ zaśpiewał go z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza Andrzej Załucha z zespołem Anawa. I to jest też przykład tego, jak w kilku wersach, dokładnie w pięciu, można zawrzeć coś bardzo głębokiego i bardzo wielkiego. Proszę posłuchajcie. Będąc człowiekiem, nie jestem bliższy nieskończoności, niż gdybym był mrówką, ale też nie jestem dalszy, niż gdybym był ciałem niebieskim. Dla mnie to jest po prostu rewelacja. I cóż, to by była taka rewelacja, proszę Państwa, na zakończenie. i mam nadzieję, że Państwo zostaną przy swoich odbiornikach, słuchając dalej fantastycznego Radia Gdańsk.
A gdyby przyszło Wam do głowy jakiś wiersz, jakaś myśl, chcielibyście się z nami podzielić, to oczywiście czekamy.
Znaczy, najpierw niech Państwo napiszą, a potem przyślą.
Tak, wiersze@radiogdańsk.pl to jest ten adres, pod który możecie te wszystkie utwory przesyłać.
I mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, co w tych niepewnych czasach nie jest takie oczywiste.
No właśnie, jeśli Państwo podeślecie znowu jakieś utwory, to my będziemy mieli dzięki temu o czym z Państwem rozmawiać.
Dziękujemy bardzo.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla Ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze nadesłane do naszego radia.